Duchu Święty, przyjdź z radością i napełnij nas miłością. Daj nam mocy swoje tchnienie, uczyń nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Znieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Znieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat.
Mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nową. Prawda, pokój to wyzwanie, gdyby trwamy, tak się stanie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Znieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Znieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Znieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Znieśmy ręce do Boga,
dzisiejsze nasze spotkanie ma bardzo wiele takich przesłanek i motywacji z racji na to, co się dzieje na terenie całej naszej tutaj ojczyzny, ale też naszych sąsiadów, a to są rzeczy wielkie, prawda? No ale przede wszystkim my pamiętamy o zwiastowaniu, dlatego kierujemy się do Matki Najświętszej, przeżywając ten jej, to jej zaskoczenie. To samo i my też tak samo, kiedy zastanawiamy się nad tym wszystkim, to czujemy się zaskoczeni. Nie można byłoby się spodziewać wcześniej, że tak wszystko będzie się układało. Matka Najświętsza z jakimś spokojem, kiedy dowiaduje się o tym od wysłannika Bożego, że ma oczekiwać przyjścia na świat i to Syna Bożego, bardzo z wielkim spokojem. Wprawdzie zwraca uwagę na to, że no nie czuje się może, ale to tak tylko dyskretnie. A kiedy najwyżej miała jakieś zastrzeżenia czy obawy, to pytała, jak to ma wyglądać, na czym to wszystko ma polegać. No i anioł ze spokojem i tam wszystko tłumaczył. I co ciekawa sprawa, Matka Najświętsza sama otrzymuje tę wiadomość, sama więc powinna przygotowywać się, bo to tych miesięcy nie tak dużo, a ona dowiedziała się o swojej kuzynce, więc pozostawia swój dom, wyrusza daleko, prawdopodobnie pieszo. Nie było to proste i nie było to takie bezpieczne, ale udało się tam, żeby pomóc swojej starszej kuzynce i żeby tam być, kiedy ona będzie rodziła dziecko. Oczywiście mamy na myśli świętego Jana Chrzciciela. I dopiero potem wraca, kiedy tam przychodzi na świat święty Jan Chrzciciel, Matka Najświętsza powraca i tych po paru miesiącach także ma przyjść na świat syn. Ale to nie takie proste. Ze względu na to, że powstawały tam pewne problemy, więc trzeba było też starać się o swoją jakąś przynależność do takiej czy innej części tej przestrzeni, na jakiej przebywali, Ziemi Świętej, później zwanej Ziemią Świętą. Więc Matka Najświętsza ze swoim opiekunem musiała udać się, żeby zameldować się, tak byśmy powiedzieli, po naszemu. I właśnie w trakcie tej wędrówki przychodzi na świat Pan Jezus. Jasna rzecz, że dla nas przyjście na świat Pana Jezusa natychmiast kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Przypomina nam to wszystko, co mogło tam się dziać. Niby opuszczenie, bo przecież warunków nie było takich doskonałych, na które można byłoby liczyć. One były słabe. Ale jednak, proszę bardzo, pogoda ze strony Matki Najświętszej, pogoda ze strony świętego Józefa, który czuje się odpowiedzialnym opiekunem, i jakiś taki apel. Nie wiadomo, w jaki sposób to dotarło, ale to Pan Bóg ma sposoby najlepsze. Pasterze się pojawiają, aniołowie się pojawiają. Nie wiemy, jak oni wyglądali, ale w każdym razie dają znak. Być może w sposób duchowy. Potem to tak samo trzej mędrcy przychodzą, a więc to przyjście na świat Pana Jezusa, te narodziny, no to oczywiście okazują się dla Matki Najświętszej czymś niesłychanie wielkim, zaskakującym z pewnością. Ona przecież nie przewidywała przed spotkaniem z aniołem, który przyszedł zwiastować. Ona tego nie przewidywała. Ona była też zaskoczona. A jednak bez jakichś oborów, bez zbędnych pytań przyjmuje to zaproszenie Boże i stara się być posłuszna temu wszystkiemu. My dzisiaj, kiedy to wszystko przeżywamy, to chcemy to wszystko w jakiś sposób też przenieść do naszej rzeczywistości. Co my z tego wnosimy w nasze życie? Co my, w jaki sposób my chcemy przeżywać te wszystkie wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach? Jasna rzecz, że dzieją się też, bo ciągle ktoś na świat przychodzi, ciągle ktoś choruje, to on się musi leczyć, ciągle gdzieś jakieś są zapotrzebowania. Ciągłe są też ucieczki, bo nadchodzą jakieś takie wrogie siły. A więc to ożywienie, ten ruch na różne sposoby daje sobie znać. I my też tak samo jesteśmy nieraz zaskoczeni. Ale właśnie dlatego warto powracać do Matki Najświętszej i po prostu przypominać sobie to, w jaki sposób ona to wszystko przyjmowała. Przecież to z takim wielkim spokojem. Zupełnie zaskoczona. Nie przypuszczam, że nawet na myśl jej nie przyszło te 5 czy minutę, zanim Archanioł przyszedł i zwiastował jej misję. Pewnie nie. A jednak, proszę bardzo, wszystko przyjmuje, ten ogromny spokój, ten wewnętrzny ład. I nawet wtedy, kiedy dziecię się rodzi w warunkach rzeczywiście prymitywnych, Matka Najświętsza wcale nie narzeka. Nie słychać przynajmniej. Nie zanotowano czegoś podobnego. W tych warunkach, w jakich są, coś jest tutaj dla nas bardzo pouczającego, bardzo takiego przekonywującego też, że w tych różnych sprawach powinniśmy być naprawdę otwarci i nie poszukiwać tego, co może się nam podobać, co może być dla nas przyjemne, tylko oczywiście starać się wypełniać to, co ma przynosić jakąś pomoc. Jakiś ratunek, może czasami też w taki czy inny sposób może nas w jakiś sposób przygotowywać do prób, na które każda i każdy z nas w swoim życiu musi przecież na jakiejś próbie się znaleźć. Próba dotycząca jego życia. I właśnie dzisiaj, ponieważ dwie konferencje poprzednie, też w piątek, odnosiły się mniej więcej do tych spraw, to mając też na uwadze to straszliwe, co dzieje się wokół nas, a więc ta wojna, ten atak, no chciałbym jeszcze raz powrócić do tych naszych praprzodków. To jest przeszło tysiąc lat. Pamiętamy dobrze, że gdzieś tam tych początków, ten tysiąc lat wstecz, no to istniały takie osoby. No więc Czech, Lech i Rus. No więc podobno byli to krewni i bliscy sobie, znajomi. Pierwszy, który przyjął chrzest i do chrześcijaństwa przyłączył się, to będzie Czech, ale właśnie to wszyscy, za nim to będą wszyscy. Nie sądzę, żeby tam ich było dużo w tamtych czasach, ale w każdym bądź razie. Tych kilka, nie ma dokładnie podanego, ale kilkadziesiąt lat potem Lechowie przyjmują też tak samo chrzest. Lechici, których tak się nazywają. I znowu tych kilkadziesiąt lat i pojawiają się właśnie kolejni. Rusini pojawiają się. No więc i teraz rozpraszają się w różne strony. Przede wszystkim, jak widzimy, to jest środkowa Europa. Czesi pozostaną zawsze na tym samym miejscu. Czechosłowacja mimo tysiące lat nie przeszła gdzieś obok. Z jednej strony miała oczywiście góry od Austrii, także wielkie góry i pozostali w tym miejscu. Natomiast Lechici, no, nie byli tacy spokojni i dlatego tam z ich Poznania wywędrowali do Krakowa, a więc już drugie miejsce, a potem też tak samo zmieniają i nazwę. Pojawia się nazwa Polacy. Skąd ona się wzięła? My stawiamy sobie takie pytanie. Możemy się domyślać, a więc prawdopodobnie to są właśnie ci, którzy po Lachach przyszli. Po Lachach. No czyli dalszy ciąg jest, bo to samo. Ale tak tylko zastosowano taką wtedy wymowę. A więc Polacy to są właśnie ci, którzy po Lachach. Więc zamieszkali w Krakowie, potem będzie Warszawa. Aż trzykrotne zmiany. I wreszcie trzeci, Rusini, Wielka Ruś, Święta Ruś. Ona na wschód od terenów polskich, od Bugu, w tamtą stronę, daleko. I myślę, że trafiła na bardzo niedobrą przestrzeń, bo właśnie tam, ze wschodu, bardzo dużo napływało ludzi na te tereny. Na te tereny północne, ale ze strony oczywiście ich tam tutaj przestrzeni. Ze względu na to, że z tamce wschodu to wędrówek było bardzo dużo, bo na wschodzie azjatyckim tam nie znano uprawy jako takiej. Tam przede wszystkim to zwierzęta były hodowane takie czy inne. No potem też oczywiście trzeba było je karmić trawą. No ale kiedy była susza straszna, to wtedy te zwierzęta ginęły i oni na tych koniach palili tutaj do Europy. I też tak samo do nas. Pamiętamy dobrze, przecież to nasi ginęli też, bo zgłodniali, przerażeni, nie patrzyli na nic. Prawda, to jest dla nas jakieś bardzo istotne przypomnienie. Niemniej jednak Polacy po Lechu tym spadkobiercy, jak gdyby, pełnili swoją misję i nawet kiedy przeszli do Warszawy, to pozostali przy tej nazwie. Ale Warszawa, to wiadomo, Bałtyk, trzeba było Kaszebę też tak samo wziąć pod uwagę, inne części. To właśnie wtedy tam właśnie, wśród Kaszubów, rozwijała się taka idea o tym jakimś smętku, który gdzieś tam krąży i zakłóca pokój, wnosi jakieś takie czynne kłopoty, bo te trudności były duże. W każdym bądź razie Polacy jednak trzymali się mimo tych wojen, pomimo że czasami ich wypychano gdzieś, czy wciskano, to jednak wyzwalali się i odzyskiwali swoje miejsce. W gorszej sytuacji się znalazła się Święta Ruś i dlatego właśnie z racji na to, że w tej chwili to przeżywamy, to warto taką refleksję przeprowadzić, żeby nie traktować tego jako jakiegoś tylko wydarzenia. To nie jest wydarzenie. To jest coś, co dotyczy oczywiście rozwoju człowieka. To coś, co dotyczy jego szans na przyszłość. I więc ta Święta Ruś gdzieś tak od Bugu na wschód, ale nie za daleko na wschód. Dosyć tam, ale nie za daleko. Bo właśnie tam, tuż przed Azją, już byli wrogowie. No to różne to były plemiona. W końcu tam się będą pojawiali ci, którzy do tej pory docierają. I kiedy oni zostali wyzwoleni, jak gdyby wyzwolili się, mieszkając na wschód od Rusi Świętej. No więc zaplanowali także, żeby tę Ruś, idąc na zachód, podcinać i zabierać. I dlatego dochodzą do tych konfliktów różnych, dochodzi do tych konfliktów. I mało tego, gdzieś w XVII wieku już, oni to była Moskowia, ale zmieniają swoją nazwę. Przyjmują nazwę, no Ruś, Rosja, Rosja. I wtedy ci nasi bliźniacy rezygnują z tej nazwy. Bo to jak w jakiś sposób połączyć te dwie? To byłoby niebezpieczne. Dlatego mamy tutaj zupełnie inne podejście i ze spokojem warto do tego pamiętać o tym. No bo przecież sytuacja jest taka, jaka jest. I dlatego mamy tutaj takie czy inne. Widzimy z tego różne powiązania, które potrafią zakłócać nasze życie, tak samo zakłócać no, różnych tych naszych rodaków, czy bliskich nam, z racji na tą trójkę tych, jak gdyby założycieli Rusi Świętej, założycieli wszystkiego, co polskie i założycieli wszystkiego, oczywiście, co czeskie. Więc ta Ruś Święta musi zrezygnować, bo jeżeli Rosja powstała, Rosja ma roszczenia do nich, no więc powstaje to poważne niebezpieczeństwo. I dlatego oni z tego rezygnują. Przyjmują sobie nowe coś, zupełnie coś nowego, po to, żeby ze spokojem tak przeżywać. Ale niestety to nie przychodzi tak łatwo. Wydawałoby się, że wszystko, cała sytuacja jest opanowana. Tymczasem tak nie jest. Bo ta Ukraina, która powstaje, nazwa ta bierze się stąd, że ona jest na skraju. Na skraju oczywiście czego? Przede wszystkim no, polskim, bo Czesi byli troszeczkę z boku. Więc to Ukraina zrezygnowała z tej Rusi Świętej. Ale Ukraina, właściwie ta Ruś, podzieliła się na dwie części, bo południowa część to właśnie pozostała przy tej nazwie, przyjęła tę nazwę Ukraina, ale północna część, w stronę Litwy, ona troszeczkę tak inaczej postąpiła, bo tam zaczęli przyjmować się tu Białoruś, czyli Ruś też nie pozostało to w ich nazwie, ale jako połączone z tą Bielą. Jaką Bielą? Trudno sobie przewidzieć. Dlaczego to warto poruszać? Dlatego, że my po prostu zapominamy o tych różnego rodzaju dawnych wydarzeniach, dawnych ludziach i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że powinniśmy w jakiś sposób się łączyć. Zwłaszcza te trzy środowiska, te trzy wielkie narody, które z tego Lecha, z tego Czecha, z tej Rusi, którzy oni się tam ujawnili i którzy się osiedlili i którzy też tak samo tam przeżywali. Oczywiście sprawa była poważna i dlatego zapatrujemy się na doświadczenie Kościoła. Wspomniałem na początku dzisiejszy Dzień Święty, Matka Najświętsza. I proszę bardzo, Matka Najświętsza jest dla nas przykładem, w jaki sposób wychodzić naprzeciw tym różnym sytuacjom. Przecież ona znalazła się w strasznej. Przyjście na świat dzieciątka w warunkach bardzo, bardzo dla nich niebezpiecznych. Ale potem, przecież te ciągłe takie naciski, potem też tak samo śmierć Pana Jezusa. No więc trudno to wszystko pominąć. Dlatego też, kiedy my myślimy o naszych też tak samo sprawach, o naszym rozwoju, o tym, co mamy wnosić do współczesnych czasów, w jaki sposób mamy łączyć się z tymi, którzy obok nas żyją, to właśnie powinniśmy przyswajać sobie to wszystko, co znajdujemy, kiedy bierzemy Pismo Święte, kiedy tam sięgamy, bo znajdujemy bardzo dużo różnych rzeczy. Ale kiedy już o tym mówimy, to myślę, że byłoby trudno tutaj się wytłumaczyć, dla mnie zwłaszcza, gdybym jednak nie powiedział jeszcze o czymś, co jak gdyby w środku tego wszystkiego też istnieje w naszej rzeczywistości. A mianowicie o Podlasiu. Bo tam Lech był gdzieś tam na początku. Tak przynajmniej kroniki nasze zapowiadają. A tu pojawia się Podlasie. No bo jak to jest, można tłumaczyć? Niektórzy nawiązywali do lasów. Ale zapominam, że w dawnych czasach to puszcze były, a nie lasy. Bo, gdyby tak wziąć pod uwagę obecne granice Rzeczpospolitej, to prawdopodobnie te 1000 lat temu tam 1 miliona mieszkańców nie było. Tam było mniej rozproszeni po tych puszczach, po tych stepach, no ale stopniowo, prawda, to się wszystko rozwijało. I teraz Podlasie. W jaki sposób się zjawiło Podlasie? Jak gdyby w środku tych trzech twórców tych nowych, jak gdyby, przestrzeni życiowych. Podlasie. No więc jest to kraina bardzo ciekawa. Zapraszam, żeby ją odwiedzić. Historyczna kraina Polski. Ponieważ powstała po obu stronach Bugu. Wschodniej i zachodniej. A jednocześnie otoczyła górną Narew. Ziemie te od XI wieku w większości należały do Rusi. Od wschodu, gdyby brać pod uwagę. Przejściowo zdobywane były przez książąt polskich, bo książęta polscy sięgali też tak samo tam. W niższej części do Mazowsza. Mazowsze w części też należało do Podlasia. Niewielkie oczywiście to były obszary, należały wtedy. Tak samo jak i pojawił się na północ Jadźwingowie. O Jadźwingach już nikt nie mówi. Ale jeszcze w XIV wieku można było się spotkać. Tam Jadźwingowie dotarli do Litwy. I między Litwą, a właśnie Podlasiem, tam mieli przebywać. To położenie nie było najszczęśliwsze. I Podlasie to nie ma nic wspólnego, jak wspomniałem, z lasem wspólnego. Bo Podlasie to oznacza pod Lachami. Czyli przedłużenie tej nazwy, która pojawiła się 1000 lat temu i skorzystanie z niej dla jak gdyby stworzenia też pewnego nowego ośrodka. To było też okazją do tego, żeby wytwarzać sobie jakieś pogranicza, bo każde jakieś dzieło, każda rzeczywistość wymagała też tak samo otoczenia swego. I w tym wypadku też tak samo. No więc tutaj troszeczkę na przeszkodzie stało od północy księstwo litewskie, ale tam to księstwo litewskie opierało się na takim bardzo dynamicznym województwie trockim. I to właśnie to województwo trockie w jakiś sposób będzie potem umocnieniem dla Podlasia. Już w 1566 roku wydzielono i przyłączono do korony. Składało się to wszystko z ziemi drohickiej, czyli drohiczyńskiej, mielnickiej, czyli Mielnik i bielskiej. Miejscowości to wszystkie istnieją. Bielsk trochę na północ, Mielnik trochę na wschód, obecnie przy samej prawie granicy. No i Drohiczyn też tak samo wiemy gdzie. Osiedlnikami no, była ludność z ziem tych różnych, tych trzech właściwie, o których mówiliśmy. A więc o tym czeskim rodowodzie, potem tak samo tym rodowodzie ruskim, no i rodowodzie lechickim. Wytwarzając nową taką wspólnotę. Ciekawa rzecz, że kiedy w XIII wieku już Podlasie jako tako istniało, Drohiczy na pewno, doszło do pewnego konfliktu, bo jeden z książąt, polskich książąt, wybrał się, żeby Brześć i jednocześnie Drohiczyn zmusić do tego, żeby wpłacali podatki, bo to trzeba przecież skądś mieć te źródła dochodu. I wtedy, kiedy ten książę tam przebywał, właśnie już w Drohiczynie, to po raz pierwszy kroniki, polskie kroniki piszą o orłach, że nad tym miastem unosiło się stado orłów. No więc warto też to przypomnieć, bo ten tytuł, ten symbol, to godło, jakie my mamy, no to właśnie ono prawdopodobnie też sięga tamtych początków. I dlatego też możemy się cieszyć z tego, że możemy odkrywać naszą przeszłość, no właśnie po to, żeby lepiej rozumieć tą teraźniejszość i efektywniej też tak samo pracować nad co do przyszłości. I to też tak ma swoje właśnie odniesienie do dzisiejszego święta. To takie to święto właśnie dzisiejsze nam to mówi, że nie musimy tam się lękać, nie musimy się obawiać, że coś się zmienia, gdzieś coś nowego przychodzi, ale starać się zrozumieć, starać się odczytać, co się za tym kryje i starać się potem z tego korzystać. Dlatego dziękuję bardzo telewizji Trwam i Radiu Maryja za troskę o to, bo dobrze będzie, kiedy nasze społeczeństwo, a my jednocześnie będziemy też od naszych sąsiadów, wprowadzali w tę rzeczywistość, która się w tej chwili nazywa, no właśnie, Czechosłowacja, Polska, no i Ukraina. Szczęść Boże!